Kwadrans po 11:00, czas na Lubuskie Forum Radia Zachód. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się Państwu i witamy naszych dzisiejszych gości, lubuskich polityków. W studio w Gorzowie pani poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy.
Dzień dobry, witam.
Jest również Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica. Kłaniamy się.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zaś w studio w Zielonej Górze Sławomir Kotylak, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kazimierz Łatwiński, reprezentujący wojewodę lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest Rafał Nierzurwida, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Dzień dobry państwu.
I Tomasz Bratkowski, Konfederacja.
Witam wszystkich.
A rozpoczynamy od niezwykle emocjonalnej, burzliwej debaty w parlamencie dotyczącej wprowadzenia stanu wyjątkowego, właściwie przedłużenia stanu wyjątkowego na wniosek prezydenta po konsultacjach z odpowiednimi resortami, z szefami służb. Decyzja u parlamentu, ten stan wyjątkowy zostanie przedłużony, jest już przedłużony, natomiast tak jak powiedziałem, bardzo burzliwa dyskusja, argumenty ze strony rządzących, argumenty ze strony opozycji. Jak państwo skomentujecie to, co wydarzyło się w parlamencie, samą decyzję? No, nie sposób nie rozpocząć od pani poseł Elżbiety Płonki, bezpośredniego również świadka tych wydarzeń i uczestnika. Bardzo proszę.
Rzeczywiście był to trudny wieczór dla nas, dlatego że no, podział przebiegał jak to zwykle. Rządzący i opozycja, totalna opozycja, chociaż nie do końca, bo tu muszę powiedzieć, że Konfederacja była po stronie pomysłu rządzących. Jest przedłużenie, podjęliśmy taką decyzję na wniosek pana prezydenta, przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego. Dlaczego? Dlatego, że sytuacja nie uległa poprawie, nie zmieniło się nic, wręcz pogarsza się na granicy polsko-białoruskiej. Są dowody na to, co przedstawiał pan minister Kamiński, że również są obecni ludzie związani z jakimiś służbami specjalnymi, że wśród tych imigrantów, którzy już się przedostali, są terroryści prawdopodobnie, również jacyś kryminaliści, a opozycja wykorzystała oczywiście podprogowo obecność dzieci i rodzin. I cały czas się domagała, co z dziećmi, co z kobietami. To było główne zawołanie, a nie rozmowa merytoryczna o sytuacji na granicy.
Sławomir Kotylak.
Tak, z grubsza.
Koalicja Obywatelska. Pan zauważyłem, że uśmiechnął się w pewnym momencie. Opozycja nie jest jednolita, ale jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, czy Lewicę. Wspólnie byliście przeciwni wprowadzeniu właśnie tego stanu wyjątkowemu, czy przedłużeniu go w dalszym ciągu. No i tutaj państwa postawa również jest oceniana i mówi się wprost o tym, że jest to postawa antypaństwowa.
Zacznę od tego, panie redaktorze, że pan minister Kamiński, jego wiarygodność jest dla mnie niemal bliska zeru. Sam fakt przedstawienia pewnych materiałów, które później okazały się zwykłymi materiałami dostępnymi w internecie, jako główna narracja i potwierdzenie tezy, że mamy do czynienia ze zmasowanym atakiem terrorystycznym na nasz kraj, no daleko idące nadużycie. Natomiast kwestia dyskusji w parlamencie. No, dziwię się pani poseł z prostego faktu. No, jeżeli poruszamy bardzo delikatne kwestie, opieki nad dziećmi, losu dzieci, losu matek z dziećmi i wrzucamy te osoby do wspólnego wora. Być może, ja nie twierdzę, że tak nie jest. Również z osobami, których obecności na terenie naszego kraju nie chcemy, ze względów bezpieczeństwa. I traktujemy je dokładnie w ten sam sposób, to dla mnie to jest po prostu hańba dla naszego narodu. Hańba z tego, tym wywołana, bardziej jakby podbita emocjonalnie, że przypomnę państwu, że niespełna 40 lat temu byliśmy w podobnej sytuacji. Mieliśmy dyktaturę, która to dyktatura powodowała, że wielu Polaków decydowało się na emigrację na Zachód.
I proszę sobie wyobrazić... Czy to ja pani są nie przerywałem, pani poseł. Z Afganistanu?
Pani pozwoli, pani poseł, że ja dokończę wypowiedź, a wtedy będziemy mogli porozmawiać. A zatem wrócę do myśli. 40 lat temu Polacy uciekali na zachód. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że wówczas RFN, taki kraj, traktuje nas, Polaków, w taki sposób, jak my dzisiaj traktujemy tych uchodźców.
Ale jednak wtrąca i to, o czym powiedziała pani poseł. Zupełnie. Czy można porównać właśnie...
Ja się odniosę
bez porównania.
Do
tego.
Za chwilę. Czy można porównać właśnie dostarczanych samolotami do Białorusi, do Moskwy uchodźców...
Pytanie, czym zawinili ci uchodźcy?
To znaczy...
To, że oni są transportowani, to, że stali się narzędziem w rękach pana Łukaszenki, jest bezsporne. Tego nikt nie kontestuje. I chodzi o to, jak się zachowuje polska strona. Dobrze, czy można było w związku z tym przedsięwziąć takie działania, które odseparowałyby te dzieci, te matki od tych osób, które są faktycznie zagrożeniem dla naszego kraju, których na terenie naszego kraju byśmy nie chcieli gościć, i potraktowanie ich w sposób humanitarny.
Dobrze.
Ja jeszcze jedną rzecz,
panie, przepraszam, pani poseł, bardzo proszę, ad vocem Kazimierz Matyński.
Czy sądziłby pan, że to byłby koniec matka i pięcioro dzieci? To właśnie jest ta luka, na którą czekają agresorzy po drugiej stronie. To w takim razie będą sprowadzać rodziny, to w takim razie Polacy z sercami chrześcijańskimi przyjmą matki, przyjmą dzieci. Przecież to jest cały czas wojna hybrydowa, a pan łapie za serce chrześcijańskie Polaków, a zwłaszcza rządzących, mówi pan, jaką litość wy macie. Słyszał pan, jaka była odpowiedź po drugiej stronie? A co z dziećmi abortowanymi w Polsce? Więc i nie było odpowiedzi na ten temat. Nie rzucajmy tak.
Pani poseł, pozostańmy w studio.
To są fakty, nie argumenty.
W studio w Gorzowie. Na chwilę jeszcze Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica, i za chwilę pan Kazimierz Łatwiński. Bardzo proszę.
Panie redaktorze, drodzy państwo, to, że jest to prowokacja Łukaszenki, to nikt chyba nie ma wątpliwości i nikt w żaden sposób tego nie kontestuje. Natomiast, no niestety, ale rządzący nie poradzili sobie tą sprawą i wprowadzanie teraz stanu wyjątkowego to jest tylko zasłona dymna nad tym, co się dzieje w służbie zdrowia, nad tym, co pokazują raporty NIK-u, na tym ostatnich publikacjach prasowych o wielkiej skali nepotyzmu. I jeszcze, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zawsze, jak ma jakiś problem, zawsze uważa, że z taką sprawą sobie idealnie i najlepiej poradzi i nie potrzebuje niczyjej pomocy? Dlaczego nie skorzystano chociażby i nie współpracowano z Frontexem? Czytaliśmy, tak, pani poseł już tutaj próbuje odpowiedzieć, tak, 2 dni temu podobno jakieś rozmowy się odbyły, tylko że to było 2 dni temu, a problem trwa od wielu tygodni. Jak już sobie nie radzicie, nic nie jesteście w stanie zrobić, to nagle jeszcze, żeby nie było, żeby opozycja wam nic nie zarzucała, to wtedy, że my korzystacie z Frontexu i z pomocy.
Dobrze, proszę pokazać efekty Frontexu z przeszłości.
Tak. To znaczy,
to możemy rozmawiać. Myślę, że czy rząd bardziej skuteczni,
tak,
niż nasza Polska, nasze wojsko,
myślę, że warto tutaj...
Panie redaktorze, może powiedzieć, przepraszam?
Nie, bardzo przepraszam. Teraz Kazimierz Łatwiński, ja tylko przytoczę jedną cyfrę, bo to jest, przepraszam, liczbę, 1200 funkcjonariuszy Frontexu na urzędników de facto, na wszystkie granice i do zabezpieczenia wszystkich potrzeb Unii Europejskiej, także siłą rzeczy odnoszenie się do tej służby...
Niewydolne, absolutnie.
Panie redaktorze, nie wiem, czy ma uzasadnienie tutaj.
Odnoszę wrażenie, że miałem troszkę możliwość krótszej wypowiedzi niż poprzednicy, dlatego jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Łukaszenka wykorzystuje swoje media do tego, żeby pokazywać od drugiej strony, jak wygląda sytuacja. Lewica złożyła jedną propozycję. Propozycję taką, żeby na ten obszar wprowadzić media akredytowane. Po to, żebyśmy nasze media mogły pokazać, jak wygląda rzeczywiście.
A nie przemawia do pana, panie Macieju, argument, że właśnie media w tej całej sytuacji też są rozgrywane i wykorzystywane.
Tak jak dodałem, media akredytowane. Tak, to nie to, żeby każdy sobie mógł tam być, tylko media, które będą wskazane i które rzeczywiście, żeby nie grać tylko mediami.
Kazimierz Łatwiński, doradca wojewody lubuskiego, bardzo proszę.
No, to znaczy trudno powiedzieć, że Polska i Polska Straż Graniczna sobie nie radzi. No, ja zupełnie się z tym nie zgadzam, bo gdyby sobie nie radziła, to mielibyśmy sytuację na przykład jak we Włoszech czy w Grecji, gdzie tysiące ludzi zalewało poszczególne obszary tych krajów, jakieś wysepki, miejscowości przygraniczne. To było nieradzenie sobie, gdzie połowa ludzi topiła się w morzu, więc tutaj Polska sprawnie stawia czoła przy użyciu narzędzi, jakie państwo polskie ma do dyspozycji, i takim narzędziem właśnie jest stan wyjątkowy. Nie zgadzam się, w ogóle tu nie na miejscu są porównania z sytuacją sprzed 40 lat, kiedy rzeczywiście spora ilość Polaków wyjeżdżała do Europy Zachodniej. Ja dokładnie pamiętam te czasy i na przykład, żeby móc wyjechać do Francji czy do Szwajcarii, jeszcze czasem tranzytem przez Niemcy, kiedy nie leciało się samolotem, to mi zajmowało rok czasu. Musiałem uzyskać zaproszenie.
Ja mówię o nielegalnym przekraczaniu granic.
Osoby, która brała na siebie odpowiedzialność za moje zachowania na terenie Europy Zachodniej, która gwarantowała, że zapewni mi zakwaterowanie i wyżywienie.
O drobiazgowych kontrolach na przejściach granicznych nie wspominając.
Do tego oczywiście były problemy z uzyskaniem wiz. Bardzo trudno było. Trzeba było jeździć na przykład do Krakowa czy do Warszawy po wizy. Czekać tam, na przykład niektórzy czekali 12 dni w kolejce mieszkając w Krakowie, żeby dostać wizę francuską. A potem dochodziły kontrole graniczne. Więc państwa, a jeszcze chcę powiedzieć, że nawet spotkałem się z odmową uzyskania wizy, bo przypadkiem połączono moją osobę w konsulacie we Francji obywatelem, który wyglądał na Araba.
Dobrze.
Więc
Rafał nie zrobił.
Takie były realia. Z sytuacją pokojową, tylko z wojną hybrydową.
I chcę powiedzieć, że obrona polskiej granicy to jest ochrona całego obszaru Unii Europejskiej i to jest też niezbędne, żebyśmy wypełnili obowiązki, jakie na nas nałożono z tytułu uczestnictwa w porozumieniu Schengen.
No wiemy, że oczekiwania swoje dotyczące wsparcia, uszczelnienia granic ma na przykład Litwa.
I z tytułu członkostwa w Unii Europejskiej.
Tak jest. Rafał Nierzurybida, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak ludowcy głosowali w tej sprawie? Dlaczego? Jaki komentarz?
Ludowcy wstrzymali się w tej sprawie przy głosowaniu w Sejmie. No i jak radiosłuchacze słyszą, Prawo i Sprawiedliwość swoje, Koalicja Obywatelska swoje, z tej rozmowy w sumie nic nie wynika, żadnych rzeczowych ani argumentów, tylko granie na emocjach, czego Polskie Stronnictwo Ludowe chciało się wystrzec, bo to nie pomoże w rozwiązaniu tej sprawy. Polskie Stronnictwo Ludowe wnioskowałoby zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, by faktycznie ta sprawa, która niewątpliwie jest groźna, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na granicy wschodniej, zostało wspólnie z opozycją jakiś konsensus wypracowany, jakiś pomysł na to, jak tą sprawę rozwiązać. A tu w Sejmie mieliśmy happening z jednej i z drugiej strony.
Ale obrady Sejmu temu właśnie nie służą, że jak rozumiem rzeczowo i merytorycznie.
Ale panie redaktorze, to co się działo w Sejmie, pewnie, że nie było merytoryczne. A dlaczego nie było merytoryczne? Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość do rozmowy na ten temat nikogo nie zaprosiło. Tak jak już wcześniej powiedziałem, Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie została zwołana. Stan wyjątkowy wprowadzono. Nie wiadomo, co tam się dzieje. Okej, możliwe, że gdyby tam wszystkie media, jakie są, relacjonowały nam tą sprawę, może by to bardziej się przysłużyło Łukaszence niż rozwiązaniu tej sprawy. Ale dlatego...
Pewnie tak.
Dlatego, czy uczestnictwo Frontexu dałoby opozycji przede wszystkim i Polakom jakąś taką gwarancję bezstronności, bo dzisiaj nie wiemy, co tam Prawo i Sprawiedliwość wyrabia na tej granicy, czego nie wyrabia i tak dalej. Uważam,
żołnierze i policjanci, no co pani wyrabia poseł, Prawo i Sprawiedliwość?
Pani poseł, pani mówi żołnierze i policjanci. Dlaczego wy tak się boicie w takim razie kogokolwiek z zewnątrz, żeby w tych działaniach uczestniczył? I nie mówię, żeby ta sprawa była nie wiadomo jak jawna.
Ale minister Kamiński mówił obecności obserwatorów z gremiów międzynarodowych.
To czemu RPO tak bardzo podważa działania w chwili obecnej strony rządowej?
No, to jest pytanie do Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak jest.
Szanowni Państwo,
Rzecznik się wypowiedział w tej materii, co mu się nie podoba, które kwestie są jego zdaniem naruszone, jakie konwencje są naruszone, co należałoby zrobić. Wystarczy posłuchać
stan wyjątkowy, jak sama nazwa wskazuje, jest wyjątkowy i niesie ze sobą wyjątkowe okoliczności w wyjątkowym czasie.
Jeśli pan redaktor pozwoli, jeszcze jedna ważna kwestia tych małych dzieci, tak? A jak te małe dzieci się tam znalazły? Bo tu pan kolega Sławomir Kotylak powiedział, że to jest polska polska wina, że jakaś krzywda się tam dzieje. No przecież to służby Łukaszenki, te nieszczęsne matki z dziećmi tam przez te bagna dowożą.
Panie Kazimierz, ja powiedziałem, wyrzucają. Że to są ofiary i tym ofiarom należy pomóc.
I pan obciąża, ale jeżeli
winni temu, że one się tam znalazły.
Mamy z dziećmi,
ani one, ani strona polska
znajdą,
nie jest temu winna.
Ale
jeżeli te mamy z dziećmi znajdą
absolutnie.
Się w Polsce, to one oczywiście trafiają do środka i tam są objęte opieką, tak? Natomiast to, że...
No właśnie, gdyby te dzieci trafiły do obozów przejściowych, to rozumiem, ale one zostały wypchnięte ponownie poza granicę naszego kraju.
Takie obozy przejściowe również mogą powstać w Białorusi. Dobrze, Tomasz Bratkowski.
A skąd mamy wiedzieć, że to jest jedna sytuacja? Na jednej sytuacji zostaliście państwo przyłapani.
To nie były wytknięte.
A tej sytuacji może być bez liku, tylko my o tym nie wiemy, dlatego że nie dopuszcza się żadnych innych organów do granicy państwa.
Szanowni Państwo, jeśli mówimy wszyscy naraz, nikt nas nie rozumie i nikt nic nie słyszy. Ja bardzo proszę, Tomasz Bratkowski z Konfederacji oczekiwał cierpliwie. Bardzo proszę.
Mam nadzieję, że dzięki temu dostanę czas bonusowy.
No to nie jest debata, gdzie liczymy czas, ale bardzo proszę do tematu.
Proszę Państwa, wprowadzenie stanu wyjątkowego osobiście uważam jako porażkę państwa polskiego i ona wynika z jednego aspektu. Przede wszystkim z tego, że Polska nie przestrzega prawa, które sama ustanowiła. Panowie tutaj kłócą się na temat, czy wpuszczać, czy nie wpuszczać, ale polskie prawo mówi wyraźnie. Każdy, kto chce przekroczyć nielegalnie pod granicę, pod wpływem oszustwa lub jakiegoś matactwa, grozi mu wyrok do 3 lat więzienia. I gdybyśmy my, takich imigrantów, którzy nielegalnie przekraczają granicę, z automatu dawali przed szybki sąd i zamykali na 3 miesiące, na 3 lata do więzienia.
Kilkaset prób dziennie.
Proszę, zamykajmy i tyle. Jeżeli taka osoba zadeklaruje, że za własne pieniądze kupi sobie bilet i wróci do kraju, z jakiego przyjechała, nie ma problemu, jest wypuszczana. W takim wypadku, gdybyśmy przestrzegali polskiego prawa, gwarantuję, że nie byłoby tylu imigrantów na granicy, bo co stoi na przeszkodzie, żeby, tak jak tutaj pan powoływał się na rodzinę z dziećmi, żeby udali się do ambasady w Mińsku, złożyli papiery o uchodźstwo. Przecież to jest możliwe. Dlaczego tego nie robią?
Dlatego, że rząd Łukaszenki na to nie pozwala. No, szanowny panie, no
do
trochę...
Do ambasady naszej dość?
Nie, bo
że są mięsem armatnym.
Przecież są przerzucani przez władze miejskie. Oni w ogóle nie widzą świata, że tak powiem, cywilnego. Są przewożeni z samolotu, który ich dowozi w Mińsku na lotnisko. Dowożeni są do granicy.
Ale nie możemy nakłaniać i mówić, że
to
łamanie...
To jak ma się dostać do tej granicy? No, szanowny panie, no trochę realiów w życiu.
Nie możemy nakłaniać ludzi do łamania prawa. Jeżeli rodzina z dziećmi pójdzie do...
Ale kto nakłania?
Jeżeli rodzina z dziećmi pójdzie do marketu i zaczną kraść, to policja jak przyjedzie, nie puści ich wolno, bo oni mają dzieci. Tylko dzieci trafią do domu opieki, a rodziców zamkną do więzienia. I proszę się nie powoływać tutaj na dzieci, bo
ja się powołuję
w tym momencie
na konwencję.
Polska powinna przestrzegać
Szanowni
swojego
państwo,
prawa.
Będziemy zmieniać temat.
Wie pan, jaka jest hierarchia ustawodawcza? Konwencja, ustawa, dobrze. Rozporządzenie.
Jest przede wszystkim polskie
My dzisiaj
prawo,
w obszarze rozporządzenia, a konwencja jest aktem
ja się
jeszcze, ustawowo wyższym.
Minut i ja jeszcze mamy trzy tematy, się... nie jesteśmy Więc w stanie poruszyć wszystkich wątków. Ja tylko przytoczę na koniec cytat z tweeta mojego redakcyjnego kolegi Marka Poniedziałka, który napisał: czy ktoś jeszcze pamięta bestialsko zabitego w Niemczech polskiego kierowcę, który walczył z terrorystą w kabinie swego pojazdu? On też miał dzieci. Szanowni Państwo, temat numer dwa dziś
to jest kwestia
zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Szpitala Uniwersyteckiego. Wczoraj mieliśmy sytuację taką, chyba niebezpieczną, bo tak należy ją określić, kiedy pracownicy SOR-u, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, złożyli zwolnienia lekarskie i pojawiła się groźba, że Lubuszanie w takich nagłych warunkach i z nagłej sytuacji nie będą mogli korzystać ze służby zdrowia tutaj, z naszego szpitala. Pojawia się oczywiście pytanie, bo były prowadzone rozmowy na poziomie ministerstwa z ratownikami, uzyskano jakieś porozumienie, no ale tutaj mamy Szpitalny Oddział Ratunkowy, trochę inna grupa zawodowa, niemniej również niezadowolona ze swojej płacy. Przypomnę, że Urząd Marszałkowski jest organem prowadzącym Szpital Uniwersytecki.
który jest spółką.
I tu pojawia się pytanie, czy Urząd Marszałkowski właściwie prowadzi politykę zdrowotną i zarządza tymi jednostkami, skoro dochodzi do takiej sytuacji, w której po prostu zagrożone jest zdrowie mieszkańców województwa lubuskiego. Sławomir Kotylak kręci głową. No ale coś jest na rzeczy i gdyby popatrzeć tak, kto prowadzi tą jednostkę, no to w ten sposób ta sprawa jest narysowana.
Dobrze. Panie redaktorze, oczywiście Szpital Uniwersytecki jest prowadzony jako jednostka samorządowa województwa lubuskiego, ale przypomnę panu redaktorowi, bo pewnie zapomniał albo celowo to omija, że wszystkie świadczenia lekarskie i medyczne w szpitalu są refundowane w ramach kontraktu z NFZ. Wycena należy do strony rządowej. W związku z tym ja wcale się nie dziwię wielu pracownikom służby zdrowia, że dzisiaj przy galopującym wzroście cen, inflacji rzędu 5,8% liczonej rok do roku, stawiają, że tak powiem, swoje oczekiwania finansowe, ponieważ te kontrakty nijak się mają do wartości dzisiejszej, że tak powiem, polityki gospodarczej naszego kraju. No, są deficytowe, w sensie nigdy SOR nie był jednostką, która przynosi dochody szpitalowi, zawsze był deficytowy. Podnoszenie wynagrodzeń jest jak najbardziej wskazane w sytuacji, kiedy galopuje inflacja, ale szanowni państwo, no to trzeba rozwiązać systemowo. Najpierw kontrakt z NFZ-em należałoby ponownie, że tak powiem, przedyskutować i podnieść wartości dla tego świadczenia, które ci lekarze na tym SOR-ze realizują, a dopiero potem mówić o podwyżkach wynagrodzeń. To jest konsekwencja. Natomiast pan redaktor postawił tezę jakby odwrócono, że to szpital jest winny temu, że oni mało zarabiają, tak? I dlatego oni odchodzą i składają może nie wypowiedzenia, bo w tym wypadku zachowali się moim zdaniem jak najbardziej profesjonalnie, po prostu złożyli L4.
Dobrze, ale wiemy również, że w ciągu dnia poczuli się lepiej i wyzdrowieli, bo zdaje się, że SOR już pracuje, także za sprawą...
SOR całą dobę pracował i nie było ani chwili sytuacji, w której nie byłoby obsady na SOR.
Redaktorze, jak ktoś ma L4, nie można go cofnąć. Widocznie ściągnęli innych ratowników. No,
Natomiast o tyle, szanowni państwo, tylko dodam jeszcze jedną informację, może w uzupełnieniu faktycznie, bo nie wszystko powiedziałem, tak jak słusznie zauważył pan Sławomir Kotylak. Mianowicie Urząd Marszałkowski prowadzi wiele szpitali w województwie lubuskim i w tychże szpitalach, jednostkach służby zdrowia, o czym pisze Gazeta Lubuska, i przypomina, jest zatrudnionych wielu polityków Platformy Obywatelskiej i gdyby dodać te wszystkie uposażenia, no to pytanie, czy nie znalazłyby się pieniądze dla tych pracowników szpitalnego oddziału ratunkowego.
Panie redaktorze, czy pan ocenia pracę tych ludzi?
Mówię tylko
czy pan
ocenia?
Czy pan ma jakieś zarzuty merytoryczne do profesjonalizmu?
Może budzić to wątpliwości.
Budzi pana redaktora, pozwalam panu na interpretację. Natomiast jeżeli pan redaktor porusza tego typu kwestie, to bardzo proszę przedstawić jakieś argumenty mówiące za tym, że polityk Platformy Obywatelskiej nie może być profesjonalistą w dziedzinie, którą się zajmuje.
Dlatego kiedy rozmawiamy o finansowaniu służby zdrowia, warto brać pod uwagę również to, że pieniądze są wydawane przez Urząd Marszałkowski w ochronie zdrowia w tych różnych obszarach, tak?
Panie redaktorze, w zeszłym roku Urząd Marszałkowski wydał na lecznictwo w tym województwie
składowa
130 tego, milionów złotych.
W jaki sposób
pieniędzy
swoje sprawy,
pewna fundacja otrzymała od ministra sprawiedliwości?
Elżbieta,
250
Płonka,
milionów złotych w zeszłym roku nikt
proszę.
Zakwestionował jako wydatki tejże fundacji.
Chwileczkę, ponieważ wiem, jak funkcjonuje ochrona zdrowia, więc powiem tak. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze jest spółką, gdzie 51% udziałów ma uczelnia, 49% ma samorząd województwa. Finansowanie usług w tym szpitalu odbywa się, usług bieżących, odbywa się na zasadzie kontraktu, który w części jest ryczałtowy, w części jest za
wykonanie.
Wykonanych usług. Tak, za wykonanie. Zatem kwestia wyceny tych usług to jest temat, na którym cały czas pracuje ministerstwo i on ulegnie zmianie, poprawie. Natomiast to, jak zarabiają pracownicy wewnątrz szpitala, nie jest narzucone przez NFZ. Jest to decyzja wewnętrzna zarządzającego szpitalem. Oczywiście w porozumieniu z reprezentacją załogi, czy
związków zawodowych i tak dalej. Czy któraś z tych instytucji wystąpiła przeciwko dyrektorowi szpitala?
A to do tego dojdziemy, panie dyrektorze.
Pani poseł,
ja się zapytałam pana prezesa, zapytałam się, czekam na odpowiedź, zapytałam się o pana Sebastiana, ile zarabia, jak już
Sebastiana Ciemnoczarskiego.
Tak, dla pana Sebastiana jako radnego sejmiku.
Na litość boską. Skupmy się na problemie, a nie na pojedynczych pracownikach szpitala. No przecież nie oni odpowiadają za to, że nie ma środków w służbie zdrowia. No. Bądźmy
ale
realistami.
Wie pan, ile dostał szpital uniwersytecki od rządu, z Ministerstwa Zdrowia? Ponad 30 milionów.
A ile z zarządu
ale ja
województwa?
Ale mam wrażenie, że wy prowadzicie teraz sobie między
dobrze,
sobą dyskusję.
Przepraszam, proszę nie przeszkadzać.
Może dajcie mi też...
Na pewno trzeba wymagać od zarządzających szpitalem. Zawsze zarząd spółki jest odpowiedzialny za to, jak spółce sprawy się mają. Natomiast mogą być pewne niedoinwestowane usługi. Tutaj na tym cały czas my też jako posłowie w Komisji Zdrowia i w Ministerstwie pracujemy. One ulegną poprawie zdecydowanej, ponieważ zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia.
Z takich najnowszych informacji... Dzięki interwencji wojewody do SOR-u Zielonogórskiego zostali skierowani żołnierze, żeby wesprzeć pracę tego newralgicznego miejsca w szpitalu uniwersyteckim. Doradca wojewody Kazimierz Łatwiński.
Tutaj chciałem się odnieść do samej formy protestu, dlatego że o ile można zrozumieć, tak, oczekiwania płacowe wyższe, one są w wielu środowiskach i one były, będą, są i będą, to przede wszystkim ta forma protestu jest moim zdaniem naganna i niedopuszczalna, dlatego że żyjemy w świecie cywilizowanym, tak? W świecie, gdzie są samorządy pracownicze, związki zawodowe, są tu dyrektor, pan radny Kotylak mówi, że są dobre relacje między pracownikami a dyrekcją, a zarządem szpitala, więc to jest cała gama cywilizowanych form protestu, natomiast tutaj doszło do sytuacji, no, która mi przypomina XIX wiek, kiedy tam rodził się ruch robotniczy i robotnicy jak przeciwko kapitaliście protestowali, to niszczyli maszyny, tak? A tutaj mamy, no, firma potem bankrutowała, tak, bo maszyn nie dawało się już naprawić. Skutki były opłakane, a tutaj nie mamy do czynienia z maszynami, tylko z pacjentami, z ludźmi, często nawet być może w krytycznym stanie i w tej chwili nawet nie wiemy, jakie negatywne skutki ta nieszczęsna forma protestu przyniosła. Dlatego, że można się kłócić, można poprzez związki zawodowe formułować swoje postulaty i w tym kontekście taka pierwsza reakcja oficjalna pana prezesa szpitala, że to jest wina rządu, tak? A od czego jest prezes szpitala? Prezes szpitala ma być jeździć do Warszawy, tak? Albo brać udział w telekonferencjach i wytykać to rządowi, tak? Kłócić się nawet z rządem, żeby te ryczałty podnieść, żeby stworzyć warunki, ale nie na zasadzie, że jakby od razu nie widzi niepoprawności, naganności formy tego protestu, tak?
Tomasz Bratkowski, Konfederacja.
To ja mam pytanie wobec tego, to, że jedni medycy dostaną podwyżki, a inni nie. To jest celowe działanie rządu, czy tylko po prostu niedopatrzenie? No bo skąd się to wzięło, że zaczęli strajkować? Pan mówi, że ratownicy nie będą, że mają na sumieniu to, że zostawili pacjentów. A co z ministrem, który swoimi decyzjami spowodował 100 tysięcy nadmiarowych zgonów? Proszę tutaj medyków nie zostawić.
Nadmiarowe zgony są wyjaśniane i na komisjach, gdyby pan uczestniczył zdrowia psychicznego, podkomisji zdrowia, to by pan usłyszał, jakie są od ekspertów te nadmiarowe zgony.
Proszę dać mi dokończyć, ja pani nie przerywałam. Oczywiście, tak. Była zamknięta i te 100 tysięcy się wzięło z kosmosu. Druga sprawa.
A był COVID?
Druga sprawa. Powodowanie, to co pan tutaj słusznie zauważył, inflacji. Wiadomo było, że wcześniej czy później budżetówka, jak służby mundurowe, policja, straż pożarna, czy też ratownicy medyczni zaczną strajkować, bo mają coraz mniej pieniędzy w portfelu. Jeżeli się specjalnie wywołuje inflację, to trzeba się liczyć też z tym, że pewne grupy zawodowe zaczną strajkować.
Maciej Buszkiewicz,
na to
Nowa
rząd
Lewica.
Powinien być przygotowany i moim zdaniem inflacja tutaj cała odpowiedzialność za to bierze rząd.
Polski. Dobrze, bardzo proszę.
Inflacja nie należy od Polski,
panie przewodniczący,
poseł?
Bardzo proszę. No,
zapraszam na wykłady z ekonomii.
Drożyzna, jaka nas czeka w energetyce, zależy tylko od Polski?
Są to procesy, to jest na przykład taka...
Dobrze, Maciej Buszkiewicz, bardzo proszę.
Ktoś, kto nie prowadzi działalności, nie ma firmy, to jest zwykły muszę.
Bardzo proszę, panie przewodniczący, głos oddajemy do Gorzowa.
Panie redaktorze, dziękuję. Widzę, że tu trzeba walczyć o każdy głos, nawet jak pan redaktor wskazuje, kto w tej chwili ma mówić. Natomiast do tematu, panie redaktorze, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, dobrze wiemy, bo pani poseł tu mówi, że oczywiście są kontrakty, za to jest wszystko płacone. Pan redaktor specjalnie mówi, kto prowadzi szpital
no
w Zielonej Górze czy w Gorzowie. Nie ma znaczenia w tym momencie, ponieważ kontrakty wiemy dobrze, że są niedoszacowane i to nawet rząd wie, bo ponieważ chce je zwiększyć. Szpital jest spółką, w związku z tym wiadomo, że ten budżet musi się w jakiś sposób spinać. Przecież medycy jak strajkują, czy pan widział strajk medyków, jak pielęgniarki czyż w tej chwili protestowały, czy ratownicy medyczni, czy oni stali przed Urzędem Marszałkowskim, czy przed Sejmem?
No my właśnie być może powinni. Być może powinni właśnie.
Przed KPRM.
Być może powinni przed Urzędem Marszałkowskim i coś udałoby się osiągnąć.
W odróżnieniu od pana redaktora, oni wiedzą, gdzie leży problem.
Panie rektorze, on dobrze. Tak dokładnie. Dyrektor Kotelek, dobrze, oni wiedzą, gdzie leży problem. Myślenie. Natomiast nie może być tak, ja ciągle powtarzam, ja doceniam wszystkich ludzi pracujących od najniższego szczebla do najwyższego, ale nie może być tak, że ludzie, którzy ratują nam życie, zarabiają na poziomie pani sprzedającej w sklepie.
Czyli nie mogą w pana ocenie to nie jest problem, 3000, że politycy tak? związani z Koalicją Obywatelską szeroko są zatrudnieni w Polskiej Służbie Zdrowia.
Nie zarabiają 3000. Ja mam też pielęgniarki.
Szanowni Państwo.
W praktyce.
I 3500. Dobrze. Na tyle to można naprawdę...
Ja tylko dopytam pana Macieja Buszkiewicza.
Temu, zarabiają ponad 3000, że często robią nadgodziny, dobrze. mają
ale to jest normalna praca. Nie jest to praca od 8 do 15.
Panie przewodniczący, mam jeszcze pytanie do pana Macieja Buszkiewicza. Pytanie pani poseł. Pytanie do Macieja Buszkiewicza. Nie ma pan problemu z tym, że politycy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej tak szeroko są zatrudnieni aż 4 radnych wojewódzkich w szpitalach prowadzonych przez marszałka?
Panie redaktorze, pytanie, czym się zajmują i na ile i nie kwestionuje, tak jak powiedział radny Kotelek, czy pan kwestionuje ich kompetencje? Ja nie kwestionuję, bo ja na przykład nie wiem, co w tym robią, ponieważ nie mogę tego sprawdzić. Natomiast czysto teoretycznie, nawet gdyby oni tam nie pracowali, to gdyby ich pobory podzielić na wszystkich pracowników szpitala, to ile każdemu wzrośnie? 50 groszy
pytanie,
złotówka?
Czy, akurat, to jest czy to góry lodowej tylko.
Natomiast mam nieodparte wrażenie, że to jest tylko czysto PR-owa zagrywka ze strony...
Panie redaktorze, ja się pytam, ile traci Skarb Państwa na tych wszystkich osobach włączonych w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa? To są miliardy.
Przepraszam,
a mówimy to o jednym osobie zatrudnionej w szpitalu wojewódzkim.
Rozmawiamy o lubuskiej służbie zdrowia to, nie i o wczorajszej sytuacji w szpitalnym oddziale
tak,
ratunkowym
tylko obsadzone przez specjalistów.
W Zielonej Górze. Rafał Nieżurbida, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No, faktycznie tutaj trzeba się naprawdę bić o mikrofon, bo każdy sobie przerywa. Ale skupmy się na temacie z szacunku dla słuchaczy. Szanowni Państwo, temat służby zdrowia oczywiście w Lubuskim, ale to jest szeroki temat, dotyczy całej Polski, wynagrodzenie medyków, które jest na dramatycznie niskim poziomie, ponieważ to jest naprawdę ciężki zawód i szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość o tym nie pamięta, jak obsadza swoich ludzi o swoich ludzi w spółkach Skarbu Państwa.
Dobrze, ale rozmawiamy o szpitalu.
Oczywiście, że o szpitalu.
W Zielonej Górze.
Chciałbym, żeby jest, dla medyków było tyle finansowany z budżetu państwa. Czy tu naprawdę trzeba się kłócić o głos?
Chcę doprecyzować, tak, panie Rafale. Rozmawiamy o szpitalu uniwersyteckim prowadzonym przez Urząd Marszałkowski. To jedyny szpital, w którym do tak ostrego strajku i protestu
doszło.
Myślę,
że to jest preludium tego, co dobrze, może się wydarzyć w całym kraju.
Ale to jest niezwykle niepokojąca. No,
oczywiście,
rozmawiamy
panie,
teraz
takie jest
o
marzenie,
konkretnym
państwo.
Lubuskim szpitalu prowadzonym przez lubuskiego marszałka.
Ale on nie działa w odrębnieniu
czyli
od systemu.
Pan redaktor sugeruje, by w medycy ze szpitala
jak
w Zielonej Góry
nie doszło do takiego strajku.
No proszę mi powiedzieć, jak kolumna i pogotowia stały i lekarze składali masowo wypowiedzenia.
Dobrze, dlaczego nie doszło do takiego strajku?
Był jeszcze gorszy. Lekarze przepraszam, w pogotowiu składali wypowiedzenia.
Można się wypowiedzieć, panie
cała ekipa jednego z pogotowi jednego dnia składa wypowiedzenia, a pan mówi, że to jest łagodniejsza forma strajku.
Wczoraj zostały podane, SOR został zamknięty.
A kto powiedział, że w szpitalu nie dojdzie do porozumienia?
Jeszcze jeden ważny wątek.
Przepraszam, Rafał
Nieżurbida.
Rafał Nieżurbida, bardzo proszę.
Ja jeszcze naprawdę nie skończyłem.
Rafał Nieżurbida, bardzo proszę.
Ja chyba mam teraz pić. Udzielam panu głosu, panie Nieżurbida.
Ja udzielam głosu.
Panie Kazimierzu, mówił pan, że w sposób strajku medyków jest naganny.
Tak.
Ja wiem, że to Prawu i Sprawiedliwości nie pasuje, ale to jest pokłosie tego, że to jest... Proszę nie napuszczać Polaków na Polaków, bo to wam wychodzi świetnie. Ale myślę, że pacjenci również rozumią, jaka to jest ciężka praca zawody medyczne od ratownika poprzez pielęgniarkę i lekarzy i jak bardzo wynagrodzenia tych osób są niedoszacowane i jak inflację mamy na poziomie takim, jaki mamy, a myślę, że to jest bardzo zaniżone, a wynagrodzenia medyków nie rosną. Szanowni Państwo, ja przytoczę Państwu jedną sprawę. Od zeszłego roku, dzisiaj mamy 2 października, od 2 października 2020 roku, ja pracuję w branży rolniczej, jestem rolnikiem, cena nawozu z krajowego, z państwowego zakładu, jakim jest Grupa Orlen. Cena nawozu z 1000 zł skoczyła na 2500 zł. Okazuje się, że we wszystkich gospodarstwach rolnych cała dopłata bezpośrednia pójdzie do Orlenu dla pana Obajtka. Nie wiem na co, ale ja proponuję, żeby poszło to może na wynagrodzenie dla pracowników, ponieważ w skali kraju to jest 15 miliardów złotych dopłaty bezpośrednie wynoszą, co przejmuje dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Więc jeżeli już okradliście rolników z tych pieniędzy, to przekażcie te pieniądze na podwyżki dla pracowników służby zdrowia.
Oni już je przekazali do członków rad nadzorczych.
Przepraszam, Elżbieta Płonka, pytanie było?
No więc pytanie było takie, czy wiadomo, dlaczego tak cena nawozu wzrosła?
Bo wie pani co, najśmieszniejsze jest to, że cena gazu idzie do góry i to jest oczywiście wynikiem wzrostów, ale nie aż takich, bo aż tak gaz nie zdrożał, ale najlepsze jest to, że gaz...
Czy jakieś obiektywne powody tej podwyżki?
W marcu, no jak, PiS potrzebuje kasy i kasy, jeszcze raz kasy.
Obiektywnym
powodem, nie wiem jakim jest na drożejącą cenę nawozu, jeżeli gaz drożeje w ostatnim, w sierpniu, wrześniu najbardziej, a nawóz wyprodukowany w marcu kosztuje już 3 razy tyle, co w zeszłym roku.
Chce pan to ciągle powtarzać, reklamować, wszystkiemu jest winny PiS.
Nie, temu uważam, że ten dobrobyt, który jest kreowany przez Prawo i Sprawiedliwość w kraju, nijak ma się do wynagrodzeń, na które ma przełożenie Prawo i Sprawiedliwość bezpośrednie. Ponieważ tak jak możecie mówić o tym, tak jak możecie mówić o tym, że coś zależy od samorządu terytorialnego, tak jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników, zależą od was. Jak minister może mówić, będziemy tyle na służbę zdrowia pieniędzy przekażemy, a nagle mówicie, że służba zdrowia zależy od samorządu terytorialnego.
Panie Rafale, przed chwilą mówiliśmy, przepraszam pani poseł, przed chwilą mówiliśmy, że ceny i warunki zatrudnienia w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze są związane z decyzjami prezesa tego szpitala.
Prezesa są związane z decyzjami ministra sprawiedliwości i premiera Mateusza Morawieckiego.
Bardzo proszę,
no jest
pani
proste.
Poseł.
Jeśli chodzi, muszę coś powiedzieć, co tutaj ciągle brzmi, że PiS nie daje pieniędzy na ochronę zdrowia. Z 70 miliardów, jakie były na ochronę zdrowia rocznie, czy w ogóle za czasów PO-PSL mamy w tej chwili ponad 120 miliardów, a za chwilę w nowym roku 2022 będziemy mieli jeszcze o 20 parę miliardów więcej.
Panie poseł, ale jest przecież inflacja.
Rośnie.
Jest inflacja. To są te same pieniądze, jak nie mniejsze. Proszę nie oszukiwać słuchaczy.
Proszę nie mówić, że produkt, że PiS
a mam pytanie do pani poseł. Pani podaje wartości nominalne.
A proszę
podaj wartości realne.
Panie Sławku, proszę nie przeszkadzać.
Godnie.
Bardzo
to
proszę.
Jest nieuczciwe tutaj... wobec obywateli, bo oni widzą to wszystko i wcale nie słuchają takiej retoryki i nie przyjmują jej poza niektórymi słuchaczami.
Proszę pozwolić
mediów.
Dokończyć.
Więc proszę nie mówić takich rzeczy.
Pani poseł, ale czy uczciwe jest w stosunku do Polaków mówienie, że tyle dajemy na służbę zdrowia Polakowi, który czeka w kolejce do specjalisty? To jest nie w porządku, moim zdaniem.
Skąd weźmie specjalistów? Proszę ich wyprodukować natychmiast.
Dobrze,
tak?
Kazimierz Łatwiński, doradca
wojewody. Okazuje się, że to nie jest takie proste, bardzo jak proszę. Się nie dbało o to lata całe.
A PiS skutecznie socjalistów niestety nam nie
wysyła za granicę. Jeszcze raz wrócić do służby zdrowia i zwrócić uwagę na to, że gdyby z takich form protestu korzystały inne grupy społeczne, to na przykład poszliby i spalili budynek, w którym mają swoje biuro, tak? Albo no, te maszyny zepsuli przysłowiowe, tak? Że z takich form się nie korzysta. I teraz powiem coś od siebie, osobiście nie jako przedstawiciel wojewody, że bardzo duże moje wątpliwości budzi i źle świadczy o środowisku, że 90% pań pielęgniarek i ratowników medycznych na SOR-ze w Zielonej Górze dostało w tym samym czasie zwolnienia lekarskie L4. Państwo, którzy słuchają, na pewno domyślą się, o co mi chodzi, że nie świadczy to dobrze o środowisku, niestety, służby zdrowia.
O tych, którzy dali te zwolnienia.
I tutaj słyszę inflacja, panowie, jesteście bardzo młodzi. Nie pamiętacie 600-procentową inflację, albo całe lata 80., kiedy po 15% rocznie była inflacja. Ta inflacja, więc mówienie, że są jakieś praktyczne inflacji
w
Stanach Zjednoczonych, bo i w Polsce był COVID.
Zgłaszał się do odpowiedzi, udzielam głosu. Bardzo proszę, panie radny.
Dziękuję. Odpowiadając pani poseł powiedziała, że nie wyprodukowano, i to pewnie wina Tuska, że nie ma tylu lekarzy. Ja przypomnę wypowiedź jednego z prominentnych polityków PiS, który kazał politykom, lekarzom, którym się nie podoba w kraju, żeby sobie pojechali znaleźć pracę za granicą. Więc jeżeli my namawiamy nasz kwiat, że tak powiem, medycyny do tego, żeby wyjeżdżał, to proszę się potem nie dziwić, że mamy deficyty. Jeszcze jedna sprawa. Proszę mi pozwolić skończyć. Jeszcze jedna sprawa. Proszę sobie przypomnieć, z czyich środków są w chwili obecnej refinansowane, że tak powiem, studia medyczne w naszym województwie. Pierwsze, które są realizowane, bo przypomnę, byliśmy jedynym województwem, które do tej pory nie kształciło medyków.
Ale jest to także związane
tylko i wyłącznie ze środków województwa. Strona rządowa złamanego grosza nie chce dać na kształcenie medyków.
Panie radny, że pan
nie
chce w tej chwili troszeczkę koloryzuje sytuację, dlatego
ale
że
skąd
to,
podaje fakty?
Że najpierw była kwestia dotycząca tego, ilu tych studentów może się kształcić na naszych polskich uczelniach. I od 2015 roku, o czym mówił świeżo powołany wiceminister Piotr Bromber, zresztą z województwa lubuskiego, doszło do uwolnienia pewnego i zwiększenia ilości.
Dzięki między innymi staraniom zarządu województwa, który uruchomił kierunek medyczny
czyli
w naszym województwie.
Czyli jak rozumiem, tutaj jeszcze urząd marszałkowski wypina pierś do orderu.
Bo ma do czego?
Ale jeśli chodzi, o szpital, panie redaktorze. SOR-u, nie.
Jeszcze jedna sprawa. Odnosząc się do wypowiedzi pana Kazimierza, no na litość boską, panie Kazimierzu, jeżeli pan zarzuca lekarzom, którzy wypisali te zwolnienia L4, że dokonali naruszenia prawa, to ja przypomnę, że te wszystkie zwolnienia L4 podlegają kontroli ZUS-owskiej, dlatego że w ZUS wypłaca wówczas świadczenie.
Tak, zgadzam
w związku z tym proszę najpierw poczekać na to, co wypowie się w tej materii
tak,
ZUS, a nie zarzucać komuś, że ktoś coś robi nielegalnie.
Maciej Buszkiewicz, bardzo proszę.
Tak, ponieważ mówimy tutaj jeszcze o szpitalu w Zielonej Górze, ja chciałem z prasy medycznej przytoczyć jedno dłuższe zdanie. Czas na podwyżki dla ratowników z SOR i Izby Przyjęć. W poniedziałek 27 września Związek Ratowników wystosował do wiceministra list, w którym domaga się rozpoczęcia prac nad zmianą wynagrodzeń dla ratowników zatrudnionych na SOR-ach oraz izbach przyjęć. Panie rektorze, ratownicy wiedzą, gdzie leży problem. Nie wystosowali tego listu do prezesa szpitala.
Nie, to
do
jest chwalebne, że wysłali list, a nie odeszli od pacjentów. Tak. Naprawdę, to należy.
Okazuje się, że sam list nic nie daje, bo panie Prawo i Sprawiedliwość jest głuche
Nie tylko oni piszą listy, one trafiają do niszczarki.
Ale jeszcze trzeba powiedzieć, że przecież negocjacje z rządem się
na 30% po proceście poprzednim. No państwo, kochani,
musimy kończyć.
Czemu wy tak ten PiS kopiecie ze wszystkich stron?
Bo PiS jest najgorsze, co się w Polsce przytrafiło.
Nie uda wam się wasz program to zdobyć władzę.
Szanowni państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Elżbieta Płonka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniamy się.
Dziękuję, miłego weekendu.
Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica.
Dziękuję bardzo.
Sławomir Kotyla, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Kazimierz Łatwiński, doradca wojewody lubuskiego.
Dziękuję państwu, do widzenia.
Tomasz Bratkowski, Konfederacja.
Jak zwykle najmniej czasu. Dziękuję państwu.
I Rafał Nieżurwida, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Trzeba się tutaj kłócić ostro. Dziękuję bardzo.
Janusz Rzeczkowski, kłaniam się już za chwilę wiadomości.